Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Koszykówka dziś w ostatniej prostej, piłka ręczna, lekko atletyka. Zajrzymy też do tej dyscypliny, do kajakarstwa też zajrzymy i powiemy słowo o plebiscycie przeglądu sportowego Sportowiec Roku 2021, bo tam było sporo akcentów gorzowskich. No i będzie też zapowiedź magazynu piłkarskiego. No ale zaczynamy od koszykówki. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów po 4 zwycięstwach z rzędu, no niestety z porażką tradycyjną, można powiedzieć, bo gorzywianki po raz 4 w tym sezonie, a w ogóle po raz 7 z rzędu, patrząc też na poprzedni sezon, na mecze w tamtym sezonie w lidze i w Pucharze Polski, a tutaj w lidze i w FIBA Eurocup Women, przegrały z Pszczółką Polskim Cukrem AZS UMC z Lublin, tym razem na wyjeździe 64-81. Mecz no, praktycznie od początku do końca pod kontrolą drużyny lubelskiej, aż 38 minut lublinianki ponad na prowadzeniu, tylko 16 sekund prowadzenia gorzowianek, no, pozostały czas to oczywiście wynik remisowy. No i jednak statystyki mocno na korzyść drużyny lubelskiej, która co prawda z gry to było w miarę wyrównane, bo 45,8 do 44,6 rzutów z gry, ale to jest jeden ze słabszych w ogóle meczów, jeżeli chodzi o skuteczność gorzowskiej drużyny w tym sezonie. No więcej punktów ze strat zrobiła drużyna lubelska, więcej punktów z drugiej szansy, czyli po zbiórkach w ataku, więcej z szybkiego ataku, o jeden punkt więcej z ławki na desce, w zbiórce w defensywie akurat tutaj minimalna przewaga, ale dosłownie minimalna gorzowska, nie, przepraszam, nawet tutaj także lepiej spisała się drużyna lubelska, czyli 38 do 33 w zbiórkach na korzyść lublinianek. Jeżeli chodzi o rzuty za 3 punkty, to też 9-34, 4 do 18 przy 4-4 na 18 w drużynie gorzowskiej, więc no duże tutaj różnice po jednej, mniejsze bądź większe, ale jednak różnice po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli chodzi o to, jak punktowały zawodniczki w naszym zespole, Kartnej Hert 13 punktów, 6 na 10 w rzutach z gry, 5 zbiórek, 12 punktów Stephanie Jones, też, nie, 6 tu, przepraszam, zbiórek, 5 zbiórek w obronie, 1 ataku, 6 zbiórek, 6 na 13 rzutów gry Stephanie Jones, 12 także Borisława Christowa, 4-6 z gry, 2 zbiórki, 3 asysty Bobby Christowej, 11 punktów Victoria Keller. Victoria Keller była na konferencji pomeczowej wraz oczywiście także z trenerem Dariuszem Maciejewskim.
No, dzisiaj na pewno gorzej wyglądałyśmy niż zespół z Lublina. Też przede wszystkim fizycznie nie realizowałyśmy założeń trenera do końca i no przede wszystkim dziewczyny rzuciły punkty z drugiej szansy, zespół z Lublina rzucił 16 punktów, my tylko 2. Miałyśmy problem z zastawieniem, zbierały dziewczyny tak naprawdę jak chciały. Ciężko coś powiedzieć jeszcze na świeżo, mamy fajny materiał do analizy i na pewno będziemy pracować nad tym, żeby zniwelować te, no, te nasze wady i no dodatkowo fajna była bardzo atmosfera na meczu, fajnie kibice z Lublina kibicowali, fajnie się grało i gratuluję dla zespołu z Lublina, bo naprawdę dały fajny pokaz. Dziękuję.
Wiktoria, po drugiej kwarcie było widać, że łapicie ten rytm gry. Czego zabrakło po zmianie strony?
Może wiary w to wszystko, że potrafimy, że możemy wygrywać też z takim zespołem. Nie wiem, może zaangażowania, może wiary. Będziemy to analizować i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski na przyszłość i będzie to szło w dobrą stronę.
Jeszcze proszę trenera, drużyny gości, pana Dariusza Maciejewskiego. Panie Dariuszu, kilka słów dzisiejszego spotkania.
No myślę, że wygrał zespół lepszy, bardziej kompletny, o dużych indywidualnościach, o dużej fizyczności Mak, która nam robiła co chciała pod tablicą. No to tak jak Wiktoria powiedziała, no Tak naprawdę dwa elementy zaważyły. 16 punktów z ponowienia, czyli po prostu żeśmy przegrali deskę w ataku, szczególnie z Mak. No i osobiste, trafiliśmy 10 na 17 przy 100% skuteczności zespołu gospodarzy i tutaj jakby trochę tych punktów zdjąć z jednej i z drugiej sytuacji, byłoby całkiem inaczej. No ale dzisiaj nie zagraliśmy tak, jakbyśmy chcieli zagrać. Mieliśmy swój plan gry. Ten plan był dzisiaj, myślę, że na początku jeszcze w miarę realizowany, ale przy tak dużej skuteczności, plan w ataku, przy tak dużej dobrej grze, bardzo dobrej grze, szczególnie w pierwszej kwarcie w ataku zespołu gospodarzy, no było nam bardzo ciężko nawiązać walkę, aczkolwiek mówię, no to tylko minus 6 punktów. W drugiej kwarcieśmy zaryzykowali, zmieniliśmy obronę, co wydawało się również trochę szaleństwem, bo traciliśmy 6 trójek jakby w pierwszej kwarcie, w drugiej kwarcie wróciliśmy do swojego rytmu, no a później mówię, no żeby wygrywać takim zespołem trzeba grać bardzo równo i w obronie i w ataku, no i też kontrolować tempo grania, no i trochę więcej grać, szybciej grać, przede wszystkim po zbiórkach, bo musimy szukać łatwiejszych punktów. Czasami w ataku się coś zacina.
Jak to jest? Od 2014 roku, kiedy Lublin pojawił się w Ekstraklasie, udało Wam się wygrać tylko raz w rozgrywkach ligowych i to było właśnie w tym sezonie, kiedy Lublin rozpoczął grę na tym szczeblu rozgrywek, a tak wszystkie mecze w tej hali były przegrane. Jakiś, nie wiem, kompleks, czy może trener Szewczyk ma jakiś patent na Twoją taktykę?
Trener Szewczyk nie był tutaj przez te wszystkie lata trenerem, także tutaj byli różni trenerzy.
Ale w tym pierwszym meczu był.
Czy Szawarski, czy inni, także nie trafione pytanie, ale generalnie jeżeli chodzi o układ, no myślę, że zespół Lublina rośnie, to widać po sponsorach, którzy mają i widać po zespole, który ma. Ten zespół cały czas rośnie i ten zespół jest bardzo silny. My w tych ostatnich latach mieliśmy też sytuacje kryzysowe. Ostatnio troszeczkę bardziej idziemy do góry, ale na pewno jest to zespół, który w tej chwili myślę, że słabszej dyspozycji męskiego zespołu w koszykówce widać po pełnej hali kibiców, że jest to zespół, który się będzie rozwijał i temu tutaj to nie tylko chodzi o Gorzów, ale to dużo zespołów ma duże problemy. To nie jest przypadek w tej chwili, że oni są liderami tej tabeli, bo mają tylko dwie porażki. Także jest to zespół silny, kompletnie od kilku lat budowany w sposób mądry i to jest sytuacja, która jest to jakby trudna w tej chwili zdobywać tą halę, ale to też nie jest taka sytuacja, że ona jest nie zdobycia, tylko po prostu trzeba być lepiej dysponowanym, nie mieć problemu z kontuzjami, bo tu widać zespół dzisiaj, wróciły zawodniczki kontuzjowane, a my cały czas mamy problem z trzema podstawowymi graczami, także to też nie jest tak do końca, że tutaj przyjechaliśmy kompletnie i na pewno nie w gronie faworytów, ale na pewno chcieliśmy mocniej powalczyć.
Tyle, trener Dariusz Maciejewski. Wróćmy do omówienia statystyk, aż gdzieś mi tu te statystyki umknęły. A, tak, powiedziałem, zakończyłem na Wiktorii Keller, która była na tej konferencji pomeczowej, jak słyszeliśmy, analizowała też, szukała przyczyn porażki. Wiktoria Keller, 3 zbiórki, 1 strata i 3-8 z gry, 2 na 4 za 2, 1 na 4 za 3, 4 na 6 z rzutów osobistych, 26 minut 55 sekund na boisku. Ja sprawdziłem tak z ciekawości, kiedy ostatnio to się wydarzyło, że Polka w drużynie Polskiej Strefy Inwestycji na Enei Gorzów była najlepszą strzelczynią w meczu ligowym. Proszę sobie wyobrazić, że musiałem się cofnąć prawie o 4 lata, bo w ostatnim meczu sezonu 2018, w trzecim meczu playoffów wówczas z Wisłą Kraków, najlepszą strzelczynią w meczu w gorzowskiej drużynie była Paulina Misiek. Później zawsze, no i do dzisiaj także, to zagraniczna zawodniczka była najskuteczniejszą w zespole. No a Wiktoria Keller tutaj jeden, ach, jeszcze jakbyśmy szukali wychowanki naszej, czy nawet takiej wychowanki pół na pół, jak Wiktoria Keller, która byłaby najlepszą strzelczynią w gorzowskiej drużynie. W każdym razie 11 punktów, a 13 miała najskuteczniejsza w naszej drużynie Stephanie Jones. No to jakby ta jedna za trzy Wiktoria rzucała tak i to 3-4 razy, tak jak mówiłem, więc a jedna trójka wpadła, to jakby tak jeszcze jedna trójka wpadła, to mielibyśmy, o, prawie że historyczne wydarzenie. No ale cieszy dobra dyspozycja strzelecka Wiktorii Keller, choć ta bardzo ambitna zawodniczka i na pewno jeszcze by chciała podnieść poprzeczkę. Ksenia Tichonienko, 9 punktów, jak tam popracowała w defensywie, 8 zbiórek, a ponad Ponadto jeszcze 7 punktów Dominiki Owczarzak, 2-4 z gry. Ksenia Tichonienko, 4-9 z gry. Dwie straty Rosjanki. A ponadto jeszcze wystąpiła Katarzyna Dźwigalska. Ona tym razem punktu nie zdobyła. Dwie zbiórki, 4 asysty, 6 strat. Z Katarzyną Dźwigalską rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Kapitan gorzowskiej drużyny Katarzyna Dźwigalska. Przed tym meczem bardzo miła uroczystość, wręczenie nagrody dla MVP kolejki. No niestety na tym się te przyjemności dzisiaj skończyły.
No właśnie, to by było na tyle tych miłych rzeczy. No nie możemy przełamać tego Lublina w tym roku. Już czwarte spotkanie z nimi w tym sezonie i czwarta porażka i nie wiem, jakaś blokada jest generalnie... Dość słabe spotkanie w naszym wykonaniu, dużo strat, dużo, myślę, że dość niska skuteczność, nie widziałam statystyk jeszcze, ale...
No pierwsza kwarta była niezła, bo to było 70% skuteczności.
No, tak?
W pierwszej kwarcie.
No w każdym bądź razie wydaje mi się, że zbyt dużo strat zrobiłyśmy dzisiaj, nie do końca. Grały się mądrze w obronie, może tak powiem. Stawiałyśmy zawodniczki dobrze rzucające z dystansu, dobrze dysponowane, szczególnie w własnej hali tutaj w Lublinie na otwartych pozycjach i one to dość nie wykorzystywały. No i zrobił się problem, jak już się zrobiło kilkanaście punktów przewagi, próbowałyśmy, ale było bardzo ciężko i szkoda, bo wierzyłam w to, że dziś ta dobra pasa jest, jesteśmy w dobrej dyspozycji i że uda nam się w końcu ten Lublin pokonać, ale to widocznie jeszcze nie jest ten czas.
Ja wrócę do tej miłej części. Czy ty byłaś w ogóle w swojej karierze długoletniej, 18-letniej, jeśli chodzi o ekstraklasę, MVP kolejki?
Nie, no chyba właśnie pierwszy raz jest. Taka mnie przyjemność spotkała po tylu latach grania. Cieszę się bardzo i fajnie, że udało mi się takie, no trzeba powiedzieć, jakieś takie indywidualne osiągnięcie, ale oczywiście to jest jak gdyby praca całego zespołu i miałam dużą przyjemność gry faktycznie w tym spotkaniu rozdawania tych asyst, podawania do koleżanek, które chętnie biegały. I mam nadzieję, że to szybko powróci i już w najbliższą sobotę będziemy mogły się zrewanżować już w meczu z Sosnowcem.
Wspomniałaś o tych asystach, bo chyba właśnie te asysty zadecydowały o tym zaszczytnym tytule najlepszej zawodniczki kolejki, no bo punktów tylko 6, ale do tego 7 zbiórek, ale twoje zadanie to jest właśnie dogrywać piłki do koleżanek.
Takie jest przeważnie zadanie rozgrywające, a ja naprawdę bardzo lubię taką grę szybką, dynamiczną i gdzieś tam rozdawać te piłki. Cieszę się bardzo, bo to takie, wróciły takie wspomnienia gdzieś sprzed dawnych lat, gdzie faktycznie tak graliśmy bardzo szybko, agresywnie w ataku. Było tych akcji bardzo dużo, one są bardzo efektowne, więc myślę, że też właśnie kibiców się bardzo podobają, więc fajnie, że bo dzisiaj niestety już takiej możliwości nie było, już by był też troszeczkę mocniejszy przeciwnik. Są bardzo mocny w tym sezonie Lublin, więc tych punktów z kontry nie zdobyłyśmy za dużo. I zwracamy do domu. Trzeba będzie się szykować na następne spotkanie.
Ostatnia prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
A to jeszcze dodam, że Karolina Matkowska oczywiście też grała w tym spotkaniu i także zakończyła ten mecz bez zdobyczy punktowej. Ileż to okazji do rzutów miała Karolina Matkowska? 3 wszystkie za 3 punkty, w każdym przypadku niecelne w rubrykach, w statystykach, jedna strata jeszcze ponadto bez zbiórek, jeżeli chodzi o, czy asyst, jeżeli chodzi o Karolinę Matkowską, koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji NEI. Kolejny mecz rozegrają w sobotę u siebie, rywalem Zagłębie Sosnowiec, więc tym razem to nasza drużyna będzie faworytem tego spotkania, no i mamy nadzieję, że to będzie, zacznie się kolejna seria zwycięstw, oczywiście mecz o 18 w hali przy Chopina i oczywiście transmisja na naszej antenie. Jeżeli chodzi o mecze ligowe, no to wygrały także pierwszoligowe rezerwy NEI AZS-a JP. Także 2 wysokie zwycięstwa na koniec pierwszej fazy rozgrywek w trzeciej lidze Dolnośląsko-Lubuskiej. Tu mowa o koszykarzach Kangu Basket. Bardzo wysokie, ja już nie będę przytaczał tych wyników. To są pogromy. Walec z logiem Kangura na przodzie jedzie w kierunku drugiej ligi i niech się nie zatrzymuje. Jeżeli chodzi o mecze ligowe, no to mieliśmy także spotkanie siatkarzy z KS Kozaryn w drugiej lidze. Chciałbym powiedzieć, no wreszcie, ale nie powiem, no wreszcie. Zaczęło się pięknie, skończyło się jak zwykle. Gorzowianie jechali do mocniejszego, wyżej notowanego zespołu. Zresztą każdy zespół jest wyżej notowany, ale tu ten jest wyraźnie ze Słupcy, z PS Konspolu. No i SKS Kozaren pierwszego seta wygrał na przewagi 29-27. No i chciałoby się chociaż punkt na tak trudnym terenie, ale niestety drugi set do 20, trzeci do 19, czwarty do 18, 3-1 dla SPS-u Konspol Słupca, a na dodatek jeszcze niestety nie do końca korzystny wynik w spotkaniu z Trefla Lemborg z AZS UMK Toruń, więc dwóch rywali do utrzymania. No i dobrze by było, żeby po prostu jeden rywal zapunktował, a jednak zapunktowało dwóch rywali, bo Trefl Lemborg wygrał 3-2, więc na 4 punkty już odskoczył AZS UMK Toruń, a Trefl Lemborg właściwie już na 7, więc bardzo tutaj odjechał, no ale jeszcze Gorzowian czeka w sobotę, także mecz z przeżywającym duże problemy, ten najbliższy Sobieskim Żagań w sobotę o godzinie 18 w hali przy Szarych Szeregów. Myślę, że u nas też z tego spotkania relacja, no i oby to było wreszcie, bo to już naprawdę ostatni dzwonek dla siatkarzy SKS Kozaryn, żeby punktować w trzeciej lidze. Porażki naszych drużyn: na przegrał Atak na wyjeździe z jednym z faworytów rozgrywek AZS UZ Zielona Góra 0-3. No i właściwie ta porażka praktycznie już przekreśla szansę Ataku, jeżeli o tym myśleli, przekreśla szansę Ataku na to, żeby spróbować się tu włączyć do walki o awans do drugiej ligi. Natomiast nie ma na stronie Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej wyniku Żaka UKS Set Gorzów, meczu UKS Set Gorzów Żak Krzeszyce. Ja tu sobie spojrzę, jak ten mecz się zakończył. W każdym razie ten mecz chyba trwał do tiebreaka. Tak, i UKS Set przegrał mecz z Żakiem Krzeszyce 2-3. A jeżeli chodzi o naszych ligowców, to turniej memoriałowy w Gryfinie rozgrywali piłkarze ręczni Budnek Stali Gorzów. No i wygrali cały ten turniej. W półfinale pokonali Gwardię Koszalin, w finale KPR Gryfino, gospodarzy turnieju. A o występie właśnie w Gryfinie rozmawialiśmy z kapitanem Stali Mateuszem Stupińskim.
No wiadomo, mieliśmy teraz przerwę bodajże 2 tygodnie, może ciut dłużej. Wróciliśmy do treningów 4 stycznia, więc trenowaliśmy na dobrą sprawę niecały tydzień, bo jeszcze wypadło tutaj Święto Trzech Króli w tygodniu, też mieliśmy wolne. Pojechaliśmy na turniej, zagraliśmy 2 mecze. Pierwszy mecz z Gwardią Koszalin, gdzie w pierwszej połowie już prowadziliśmy 8 bramkami bodajże do przerwy. No na pewno tutaj każdy dostał swoje minuty. Wydaje mi się, że takie założenie przynajmniej było też trenera, żeby każdy dostał te minuty, żeby każdy się powoli zaczął oswajać z piłką na nowo. No i wydaje mi się, że takie dobre pierwsze przetarcie przed tą rundą rewanżową.
Co ważne, wreszcie zagraliście w komplecie, naprawdę w prawdziwym komplecie, bo Tomek Ginto wreszcie do gry.
Dokładnie tak, dokładnie byliśmy już teraz na papierze w komplecie. Nikogo nie brakowało. Trener tutaj rotował składem, tak jak mówiłem, każdy dostał te swoje minuty. To także cieszymy się, bo wiadomo, że to fajnie już być w komplecie. Tomek też jest takim zawodnikiem, który decyduje dużo na boisku, co się dzieje, ponieważ jest środkowo rozgrywającym. No jemu te minutki będą na pewno najbardziej potrzebne, ale tak jak z nim rozmawiałem, no, dostał jeszcze nagrodę z najlepszego zawodnika drużyny po turnieju, także to też o czymś świadczy. Na pewno na takiego kopa do pracy i motywacji ta nagroda będzie temu służyła. No i myślę, że co, no powoli przygotowujemy się do tej rewanżowej rundy i najpierw do Pucharu Polski.
No właśnie, ale zanim rewanżowa runda, sparing z Ewem Świebodzin, no i Wybrzeże Gdańskie, już gdzieś zaczyna dreszczek emocji się pojawiać w związku z tym spotkaniem?
Jeszcze nie, przynajmniej ja o tym jeszcze nie myślę, dopiero co tutaj skończył się ten turniej. Mamy jeszcze ten tydzień tutaj do przetrenowania i następnym tygodniu już ta wisienka na torcie, mecz z Wybrzeżem w czwartek, a już w piątek będziemy wyjeżdżać do Olsztyna na pierwsze spotkanie drugiej rundy. No na pewno fajnie, że trafiliśmy na przeciwnika z Ekstraklasy, sprawdzić się na tle najlepszych zespołów w Polsce, to fajna nobilitacja i zobaczymy, w jakim miejscu jesteśmy.
20 stycznia, godzina 17.30, Budnek Stal Gorzów, Wybrzeże Gdańsk. Naprawdę duży hit, duża gratka dla sympatyków piłki ręcznej. Jak kto nie dotrze, będzie w pracy, czy będzie miał inne obowiązki, a myślę, że jakąś tam skromną transmisję z tego spotkania zrobimy. No i jeżeli chodzi jeszcze o nasze zespoły ligowe, no to tenisiści stołowi Rajbud Gorzowi grali na wyjeździe i będąc faworytem na koniec pierwszej rundy rozgrywek pokonali drugi zespół ZKS Zielona Góra 8-2. Spokojne zwycięstwo gorzowskiej ekipy. Już po trzech grach, po sześciu seriach, to spotkanie było rozstrzygnięte. No i warto tu odnotować, że debiut w pierwszej lidze zaliczył na co dzień zawodnik Startu Gorzów Maciej Makajew. Po zaciętym meczu pojedynku przegrał, ale pierwsze doświadczenie w pierwszej lidze dla tego utytułowanego zawodnika rywalizującego wśród niepełnosprawnych. Gorzowia na półmetku rozgrywek z 11 punktami odrobiła trochę do drugiego dashboardu Karniszewice, który niespodziewanie przegrał na wyjeździe z rezerwami Energii Manekin Toruń 4-6. A więc te nadzieje na baraże, które były mizerne, troszeczkę odżyły po tym potknięciu dashboardu Karniszewice. No ale wiadomo, tutaj Gorzowia, żeby włączyć się do tej walki, w zasadzie no, nie może się już za bardzo pomylić. Zostawiamy zespoły ligowe. Powiemy sobie jeszcze o lekkoatletyce, bo zaczyna się sezon halowy. No i także zawodnicy gorzowskich klubów, w tym AZS-u AWF Gorzów, rozpoczęli ten sezon halowy od ogólnopolskiego meetingu w Toruniu. Dwóch biegaczy na 300 metrów, Łukasz Klimczak i Jakub Pestka, startowali w Toruniu. O ich występie mówi trener Sebastian Papuga, którego też pytaliśmy, co słychać u Korneli Lesiewicz.
Startowało naszych dwóch zawodników. Kuba Pestka uzyskał dobry wynik, nowy rekord życiowy. Startował też Łukasz Klimczak, który poprawił swój rekord życiowy. Za chwilę jedziemy na kolejne zgrupowanie. Tam dalej szlifujemy formę i zobaczymy, jeżeli będzie ona na tyle dobra, to będziemy startować w Mistrzostwach Polski Halowych.
Zwłaszcza chyba wynik Jakuba Pestki można uznać za obiecujący w kontekście Mistrzostw Polski w jego kategorii wiekowej, czyli juniora młodszego, tak?
Tak, myślę, że to jest wynik z czołówki kraju w jego kategorii wiekowej. Na pewno obiecujący wynik. Będziemy starali się teraz wejść na wyższe obroty z treningiem i podszlifować formę i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie.
A co słychać u czołowej zawodniczki klubu, czyli Kornelii Lesiewicz, bo zdaje się, że daleko teraz przybywa.
Tak, aktualnie przebywa na zgrupowaniu w RPA. No, myślę, że dobry klimat posłuży temu, żeby obszernie i dużo popracować i naładować akumulatory po bardzo intensywnym zeszłym roku.
A jaki macie plan tutaj, jeżeli chodzi o starty w hali?
Zobaczymy, jaka będzie dyspozycja, jaka forma. Na razie nic nie nakreślam, zobaczymy, jak to wyjdzie treningowo przede wszystkim.
Zresztą ona sama mówiła niedawno w rozmowie z TVP Sport, że jednak sezon poprzedni skończyła bardzo późno i tu nie ma co się wyrywać do hali trochę, tak to można ująć chyba.
Myślę, że zdecydowanie tak, trzeba patrzeć na cele, które są przed zawodniczką i to jest najważniejsze. W tej chwili, żeby coś zbudować, na pewno trzeba włożyć znów ogrom pracy, bo te akumulatory zostały rozładowane w pełni, więc teraz trzeba dużo pracy spokojnej i przygotowywać się do najważniejszych celów.
No więc na razie Kornelia Lesiewicz od dzisiaj przygotowuje się na obozie klimatycznym kadry narodowej w RPA. Z tego, co też spoglądałem na media społecznościowe, właśnie dzisiaj szczęśliwie samolot wylądował w Johannesburgu. Czekamy na Kornelię Lesiewicz, ale właśnie na spokojnie. Sezon halowy to jest tylko przygrywka do tego, co będzie działo się latem. No a miejmy nadzieję, że latem, wiosną, latem Kornelia Lesiewicz nam znowu dostarczy wielu, wielu wspaniałych sportowych wrażeń, ale oczywiście trzymamy też kciuki za innych gorzowskich lekkoatletów, bo naprawdę mamy w Gorzowie bardzo, bardzo obiecującą grupę, dającą duże nadzieje na przyszłość. A propos lekkoatletyki i tak dalej, w ostatniej prostej po wiadomościach powiemy sobie, tak jak już mówiłem, o plebiscycie przeglądu sportowego Sportowiec roku 2021, bo tam trochę się działo i naprawdę mieliśmy kilka znajomych twarzy, ale to po wiadomościach.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Kolejny już plebiscyt przeglądu sportowego. Za nami finał w Warszawie, no i myślę, że wyjątkowy, jeżeli chodzi o gorzowskie akcenty, bo tych było sporo. No więc przypomnijmy, zbierzmy to wszystko. Trzecie miejsce, Bartosz Zmarzlik, indywidualny wicemistrz świata na żużlu, zawodnik oczywiście Stali Gorzów. Dziewiąte miejsce, kajakowa dwójka K2 500 metrów, srebrne medalistki Igrzysk Olimpijskich, srebrne także medalistki Mistrzostw Europy, ale także brązowe medalistki w K4 na 500, choć K4 500 miało osobną nominację. Tu kiedy spoglądałem wcześniej, jeszcze przegląd nie ogłosił dokładnych wyników, ale myślę, że szkoda, że to zostało rozbite na dwie nominacje, bo mogło być tu przynajmniej z tego tytułu wyższe miejsce, więc Anna Puławska, nasza obecna zawodniczka Karolina Anaja, była zawodniczka AZS-u AWF-u Gorzów. Na siódmym miejscu sztafeta mieszana 4x400, a w sztafecie mieszanej oczywiście mistrzów olimpijskich i mistrzyń olimpijskich wychowanka ALKS AJP Gorzów, obecnie reprezentująca AZS AWF Wrocław, Natalia Kaczmarek. No i drużyna roku Zaksa Kędzierzyn-Koźle, zwycięzcy Ligi Mistrzów, a przecież wtedy prezesem Zaksy był Sebastian Świderski, obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. No, myślę, że nie muszę tłumaczyć, jak to znacząca postać wywodząca się z Gorzowa, więc także odbierał tę statuetkę właśnie Sebastian Świderski, obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Więc sporo tych sukcesów gorzowskich to cieszy, że gorzowski sport szeroko stoi, a nawet jeżeli ktoś już nie reprezentuje klubu, to i tak możemy się w jakiś sposób pochwalić. No ale też już sam fakt, że dwójka reprezentantów gorzowskich klubów była w tej dziesiątce sportowców roku 2021, to duża nobilitacja i na pewno duża radość. Oczywiście są dyskusje, oczywiście są debaty. Powiem tak, porządkując jakby to wszystko. Ja osobiście, mój pogląd był taki, że Bartosz Zmarzlik absolutnie w ubiegłym sezonie jako indywidualny mistrz świata na żużlu, który obronił tytuł jako pierwszy Polak, ale też biorąc pod uwagę konkurencję, patrząc realnie na to, jaka jest pozycja żużla, absolutnie w ubiegłym roku moim zdaniem zasłużył przynajmniej na to trzecie miejsce. W tym roku co do tego już są różne wątpliwości. Ja przyznaję, że w te wątpliwości się wpisuję, ale to jest na litość boską zabawa. Więc naprawdę te dyskusje, jakieś różne komentarze, naprawdę jestem, też patrząc na wpisy na mediach różnych społecznościowych, tych bym powiedział gorzowskich, jestem naprawdę zażenowany niektórymi komentarzami osób, głównie na temat Roberta Lewandowskiego, ale znalazły się i też na temat Anity Włodarczyk, ale okej, to wiadomo, że w komentarzach tak zwanych zwykłych ludzi różne rzeczy się pojawiają. Natomiast tutaj jak najbardziej nie ma co mówić. Bycie na gali plebiscytu przeglądu sportowego w tym święcie wszystkich polskich sportowców, jakim niewątpliwie też jest ta impreza, to jest ogromna nobilitacja i zawsze tu trzeba się cieszyć, jeżeli nasi tam są. Miejmy nadzieję, że też ich w przyszłym roku nasi sportowcy będą doceniani, ale też mówiąc a propos tych komentarzy, to przeczytałem na stronie przeglądu sportowego komentarz prezesa. Ja nie będę może wymieniał nazwiska tego pana, zwą go honorowym. Z wypowiedzi wynikało, że właściwie to lekkoatleci nie mają żadnej presji, bo startują raz na 4 lata, a w międzyczasie o nich nie słychać. Kusiło mnie, żeby tę wypowiedź skomentować, ale przypomniałem sobie o zasadzie, że mądremu pewnych rzeczy nie trzeba tłumaczyć. No właśnie w tym problem, mądremu. Natomiast to nie jedyne wyróżnienie dla gorzowskich sportowców, dla gorzowskiej sportsmenki w tym wypadku, ponieważ także odbyła się gala PKOL-u, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oczywiście, gdzie wręczono nagrody Nadzieje Olimpijskie imienia Eugeniusza Pietrasika. Eugeniusz Pietrasik to był działacz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, szef misji olimpijskiej na Igrzyska w Atlancie w 1996 roku, który na początku ceremonii otwarcia tamtych igrzysk doznał zawału serca i niestety zmarł. I od 1998 roku są przyznawane prestiżowe nagrody Nadzieje Olimpijskie. To, jak sama nazwa wskazuje, dla zawodników, którzy i zawodniczek, bo jest przyznawana nagroda dla zawodnika i zawodniczki, którzy rokują na przyszłość, jeżeli chodzi o właśnie te igrzyska. W ubiegłym roku, jeżeli chodzi o zawodniczki, tę nagrodę otrzymała Iga Świątek. Natomiast w tym roku, jeżeli chodzi o tę kobiecą część, no to wyróżniona została kajakarka AZS-u AWF Gorzów Julia Olszewska. No i to w tym wypadku nagroda także wędruje do trenera, no i tę nagrodę otrzymał trener Marek Zachara. No i właśnie z nim rozmawialiśmy o wizycie podczas gali w Warszawie.
Miałem przyjemność być w Polskim Komitecie Olimpijskim na gali jako noworoczne spotkanie rodziny olimpijskiej. Byli zaproszeni przedstawiciele, medaliści olimpijscy, wszyscy ważni w sporcie. I na tej przemiłej uroczystości, jak co roku, Polski Komitet Olimpijski nagradza najlepszych zawodników Nadziei Olimpijskiej imieniem Eugeniusza Pietrasika. To było za rok 2021 i zawsze dostaje to sportowiec kobieta i sportowiec mężczyzna. No w tym roku za rok 2021 otrzymała Julia Olszewska, co jest bardzo duże wyróżnienie. Jest to wyróżnienie dla zawodników, którzy nie startowali na Igrzyskach Olimpijskich, a uczestniczyli w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, osiągali duże wyniki, a przypomnę, wyniki Julii za zeszły rok to Mistrzostwa Europy, młodzieżowy do lat 23 i czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata w Kopenhadze w osadzie czwórki, tak w poprzedniej imprezie i na obecnej. I na jedynce jeszcze była czwarta na Mistrzostwach Europy. Bardzo duże osiągnięcie i to jest interdyscyplinarnie i to jeszcze zaznaczę, że to w konkurencjach i dyscyplinach olimpijskich.
I można powiedzieć, że to jest rok, w którym Julia Olszewska może zrobić ten krok do przodu i ugruntować swoją pozycję w kadrze narodowej.
Tak, świadczy o tym, że trener kadry Tomasz Kryk wsadził Julię do czwórki, która jest zresztą taka skuteczna jest w sensie zdobywania medali, bo medale na Mistrzostwach Świata Europy zdobywa w grupie młodzieżowej już od wielu lat, juniorów wcześniej w juniorach. Także myślę, że progresja jest cały czas systematyczna, stabilna i myślę, że może marzyć o starcie nawet w Igrzyskach Olimpijskich.
No więc nasza nadzieja olimpijska na Igrzyska w Paryżu, Julia Olszewska z nagrodą, także trener Marek Zachara, którego słyszeliśmy. Julia Olszewska przebywa obecnie na zgrupowaniu kadry narodowej kajakarek we włoskim Livigno. Jest tam oczywiście też nasza dwukrotna medalistka olimpijska, dziewiąta w plebiscycie przeglądu sportowego, Anna Puławska. Zgrupowanie górskie, więc szlifowanie formy między innymi na nartach. Piękne to okolice w Livigno. Ja podglądam oczywiście też media społecznościowe naszych kajakarek. Zresztą co roku tam kajakarki jeżdżą i naprawdę jest to przepiękna okolica. Przepraszam bardzo. Pięknie, aż mnie zatkało po prostu myśląc o Livigno. I naprawdę zazdroszczę, chociaż oczywiście one tam bardzo, bardzo mocno pracują, szlifują formę na przyszły sezon. A będzie okazja obejrzeć nasze kajakarki całkiem niedaleko, a zresztą wioślarki też, bo zarówno i kajakarski, i wioślarski Puchar Świata między innymi zaplanowano w tym sezonie w Poznaniu. Ale to będzie czas jeszcze tę imprezę zapowiadać. W ostatniej prostej powolutku będziemy zmierzać do końca. W ostatniej odsłonie będzie jeszcze zaproszenie na co? Na magazyn piłkarski, bo wraca magazyn piłkarski jutro.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki w każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No i czas wracać razem z piłkarzami. Tak jak mówiłem, razem z piłkarzami z magazyn piłkarski udał się na świąteczno-noworoczny spoczynek. No ale piłkarze ruszają z przygotowaniami, więc my razem z nimi. Jutro mieliśmy owarcie trochę ostatnio na naszej stronie, także w naszych serwisach, więc tu odsyłam oczywiście do tego, co było. Niewiele się na razie zmieniło. Czekamy oczywiście na pierwsze sparingi, bo one na pewno coś już powiedzą, w którym kierunku to się kształtuje. Natomiast jutro w magazynie piłkarskim będzie rozmowa z trenerem Magnolia Park Stilonu Karolem Gliwińskim, który nam powie, kto może dojść, kto może odejść z Stilonu, bo takie są możliwości. I tam na pewno co nieco powiemy. Powiemy także... dlaczego ja mówię o Kamilu? Bo będzie rozmowa z trenerem, byłym trenerem Stilonu, Kamilem Michniewiczem, trenerem analitykiem kadry AMP Futbolu, a także od niedawna trenerem czwartoligowca zachodniopomorskiego Dębu Dębną, więc powiemy o tym powrocie na ławkę trenerską trenera Michniewicza, bowiem od odejścia ze Stilonu Kamil Michniewicz nie był w żadnym klubie pierwszym trenerem, dopiero po tak długiej przerwie wróci do tej roli. No i właśnie posłuchamy sobie, co tam słuchać u trenera Michniewicza, który też ostatnio występował w słynnym kanale sportowym jako analityk meczów Ligi Mistrzów. Więc to jutro w magazynie piłkarskim po godzinie 17. No i oczywiście już później w każdy wtorek będziemy na bieżąco zaglądać, co słychać u naszych piłkarzy przed rundą wiosenną. W środę magazyn żużlowy po godzinie 13. Jestem ciekaw, drapie się po głowie, cóż tam przygotuje Daniel Rutkowski, ale myślę, że jego pomysłowość jest na tyle szeroka, że na pewno też nikt się nie będzie nudził. No dobrze, nie ma co czarować już. Tyle w ostatniej prostej. Za dziś dziękuję. Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.